Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Bonowicz, stacja Literatura na Głos. Zapraszam do słuchania. Przeszło 20 lat temu, kiedy pracowałem jeszcze jako redaktor w miesięczniku Znak, przygotowaliśmy wspólnie z koleżankami i kolegami numer zatytułowany Literatura i krytyka. W numerze tym była ankieta rozpisana wśród różnych krytyczek i krytyków, którzy wtedy byli bardzo aktywni. Także i ja wziąłem udział w tej ankiecie, chociaż z zastrzeżeniem, że krytykę uprawiam głównie na gębę. To znaczy często formułuję opinie, ale rzadko przelewam je na papier. Podpierałem się takim zdaniem, które znalazłem kiedyś u Jana Błońskiego. Było bardzo wiele epok, a współcześnie jest wiele środowisk, w których najważniejsza krytyka nie pozostawia śladów pisanych. Dowodzi to tezy, że krytyka ma rozmaite drogi, zaś to, co napisane, często nie ma wielkiego znaczenia. No i nie spodziewałem się, że wiele lat później to moje krytykowanie na gębę nagle znajdzie swoją formę właśnie jako podcast. Bardzo się z tego cieszę. Będzie okazja, żeby podzielić się z Państwem różnymi moimi literackimi fascynacjami. W ówczesnej ankiecie pytaliśmy o kryteria, według których krytyczki i krytycy oceniają literaturę. Ja wskazałem dwa takie kryteria, właściwie zbiory kryteriów. Jeden nazwałem estetyczną skutecznością, a drugie kryterium to po prostu godny temat. Nazwy były ogólne, nieco staroświeckie, dołączyłem więc parę słów wyjaśnienia. Pisałem wtedy, że estetyczna skuteczność to, najprościej rzecz ujmując, suma trafnych rozwiązań językowych w danym utworze. Ryszard Koziołek lubi powtarzać, że literatura to jest po prostu specyficzna postać języka. Rzeczywiście tak jest, dlatego zwracamy uwagę jako ludzie formujący oceny, jak ten język sprawuje się w danym utworze literackim. Skuteczność sprawdza się najpierw na poziomie pojedynczego zdania. Zdania schematyczne, płaskie, w których niewiele się dzieje, pretensjonalne, laboratoryjne, to znaczy sztuczne do przesady i bez uzasadnienia, demaskują pisarzy. Każdy prawdziwy pisarz, każda prawdziwa pisarka ustawia język do siebie i pod siebie. Ale powinni mieć czułe uszy, nie lekceważyć żadnego z rejestrów mowy. Słowem nie powinni być w swoim języku zarozumiali. Nie dowierzam autorkom i autorom, którzy nie troszczą się o pojedyncze zdanie. Nie znam przypadku, żeby ze zdań przeciętnych narodziła się nieprzeciętna całość. Czy bywa na odwrót, że z udanych zdań nic wyrazistego nie wynika? Pewnie bywa, ale to i tak dla krytyka o wiele lepsza sytuacja, niż kiedy ktoś brnie ku wyznaczonemu celowi, zostawiając za sobą pogruchotane słowa i wyślizganą składnię. A co rozumiałem i co rozumiem przez godny temat? To sformułowanie nie jest sformułowaniem teoretyczno-literackim. Przyszło mi do głowy właśnie dlatego, że akcent pada w nim na godność. Literatura musi upominać się o godność. Tak myślę, że wśród niewielu obowiązków, jakie rzeczywiście ma, ten jeden się nie zmienia. Jeżeli utwór jest przekonujący na poziomie stylu, to już właściwie sam ów styl mógłby być wystarczająco godnym tematem. Z przyjemnością czytam niektóre utwory, które chcą być programowo nieużyteczne, które aspirują do czystej literackości. Po cichu jednak nie wierzę w czystą literaturę, tak jak nie wierzę w czyste sumienie. Człowiek zawsze mógłby zrobić więcej niż robi. Literatura też mogłaby się bardziej starać. Nie może wprawdzie dla świata zrobić zbyt wiele, ale może coś zrobić dla poszczególnych ludzi, choćby rozjaśnić im w głowach, upomnieć się o kogoś. Za godny temat uważam więc przede wszystkim taki, w którym dostrzegam nieobojętność na drugiego człowieka, na inne stworzenia, na tę całość, którą nazywamy światem przez małe czy przez duże eś. Wielu pisarzy mówiło i mówi, że ich twórczość bierze się z podziwu. To mi odpowiada, to by mi wystarczało. Będę w tym moim podcaście sięgał po lektury współczesne, ukazujące się na bieżąco, ale również takie, które liczą sobie kilka lat, a nawet więcej lat. Na literaturę trzeba zawsze patrzeć jak na miasto, budowane latami, zmieniające się, ale nie zapominające o swojej przeszłości. Nawet kiedy rozebrano dawne budynki, ich fundamenty wciąż są w ziemi i na tych fundamentach wznosimy nowe gmachy. W tamtym numerze miesięcznika Znak, który ukazał się w lipcu 1998 roku, Marian Stala napisał, że krytyk nie powinien odwracać się od tego, co nowe i co doraźne, ale równocześnie powinien zawsze umieszczać to, co nowe, w szerszej perspektywie. Podstawowym miernikiem, pisał, zasadniczym punktem odniesienia nowej i najnowszej poezji, a myślę, że dotyczy to tak samo prozy i każdego gatunku, pozostają bezsporne poetyckie arcydzieła ostatnich dziesięcioleci. Inaczej mówiąc, pisał Stala, fundamentem krytyczno-literackiego rozpoznania najbliższej współczesności jest mocne poczucie ciągłości i choćby względnej trwałości poetyckich dokonań. Lektura krytyczno-literacka jest, powinna być lekturą równoległą, porównującą to, co nieznane, z tym, co uznane. Pozwala to nie tylko sprawdzić wartość nowych wierszy, ale także usłyszeć zmienione brzmienie arcydzieł. Zwracam uwagę zwłaszcza na to ostatnie zdanie. Każda książka, nowa książka, która się pojawia, w jakimś sensie przemodelowuje cały układ. Być może ta zmiana jest nieznaczna, ale jest realna. I chodzi właśnie o to, żeby w nowym świetle, dzięki nowym książkom, zobaczyć te fundamenty, na których gmach literatury stoi. Kilka tygodni temu brałem udział w szczególnej uroczystości. W Żorach na Śląsku otwierano nowy budynek biblioteki publicznej. Poznałem wtedy pana Dariusza Filaka, który prowadzi blog w internecie, blog poświęcony polityce, kulturze, sprawom społecznym i jest takim miejscowym aktywistą. Porusza się na wózku. Nowa biblioteka jest tak skonstruowana, że może swobodnie buszować po wszystkich piętrach. Można powiedzieć, że to rezultat zmieniającej się świadomości, ale świadomość zmienia się między innymi właśnie dzięki literaturze, która uczy dostrzegać potrzeby ludzi, w tym także ludzi od nas różnych, mających te potrzeby troszkę inne. Pan Filak zaproponował, że przeprowadzi ze mną wywiad i zadał mi pytanie, które padło też podczas jednego ze spotkań, jaki właściwie pożytek czerpiemy z czytania książek. Odpowiedziałem trochę przewrotnie, jaki jest pożytek ze śpiewania, albo z podróży, albo z nakrywania do stołu. Wszystkie te rzeczy czynią nasze życie szerszym i piękniejszym. Książki też. Właściwie są nam nawet bardziej potrzebne niż śpiew, podróże czy ładnie nakryty stół. Bo książki, powtórzę jeszcze raz, powstają w języku. A język jest naszym podstawowym żywiołem. Jest naszym powietrzem, duchowym powietrzem. Jest narzędziem, za pomocą którego próbujemy rozeznać się w świecie, nawiązać relacje, wyrazić swoje potrzeby i pragnienia. Amerykański historyk Timothy Snyder opublikował przed 3 laty niewielką książeczkę zatytułowaną O tyranii. Zawarł w niej 20 lekcji, jakie powinniśmy wyciągnąć z doświadczeń XX wieku. I co ciekawe, jedna z tych lekcji brzmi: dbaj o język. Kiedy korzystamy jedynie z łatwo dostępnych mediów, nasz świat zawęża się i wypłaszcza. To właśnie jest świat płaskich zdań. Często płaska jest propaganda, reklama. Ona ma trafić do naszego umysłu w sposób najprostszy, ale także w taki, który nie będzie budził w nas żadnych krytycznych emocji, żadnych krytycznych impulsów. Każda dobra powieść, pisze Snyder w swojej książce, ćwiczy naszą zdolność do roztrząsania niejednoznacznych sytuacji i do oceny ludzkich intencji. Dodałbym oczywiście, że także każdy dobry wiersz to robi. No więc na pytanie o to, jaki jest podstawowy pożytek z czytania książek, odpowiedziałem: dbanie o język, rozwijanie umiejętności rozumienia co inni do nas mówią. Ale oczywiście wciąż zgadzam się z tym, co napisałem przed laty. Godny temat jest bardzo ważny dla literatury. Literatura może być dla nas ostrzeżeniem, może być obroną, może pokazać nam taki wymiar rzeczywistości, na który nie zwracaliśmy do tej pory dostatecznej uwagi. Literatura może być głosem niepokoju, który z początku wydaje się nawet nierozsądny, nadmierny, ale z czasem okazuje się głosem ważnym. Chciałbym to pierwsze spotkanie zakończyć wierszem Ewy Lipskiej. Ewa obchodzi w tych dniach 75. urodziny. Przed laty opublikowała wiersz zatytułowany Pytania na spotkaniu autorskim. Przedrukowała ten wiersz w nowym wyborze wierszy, który ukazał się właśnie na te urodziny w wydawnictwie A5. Wiersz składa się w zasadzie z samych pytań, ale można powiedzieć, jest jednym wielkim pytaniem, jakie zadaje nam literatura. Pani ulubiony kolor, najszczęśliwszy dzień, wiersz, który przeszedł Pani wyobraźnię. Pani nie ma nadziei? Pani nas przeraża. Dlaczego niebo czarne, zestrzelony czas, pusta ręka, kapelusz płynący przez morze? Dlaczego suknia ślubna z pogrzebowym wieńcem, korytarze szpitalne zamiast leśnych dróg? Dlaczego miniony, a nie przyszły czas? Pani wierzy, nie wierzy? Pani nas przeraża. Uciekamy od Pani. Próbuję ich zatrzymać. Lecą prosto w ogień.
Więcej informacji o literaturze znajdziecie Państwo na stronie internetowej miesięcznika Znak. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach.